Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. W naszym rozważaniu Ewangelii dotarliśmy do Ewangelii Mateusza, 11 rozdziału, wiersz 25. W tym czasie Jezus odezwał się w te słowa: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. Tak, Ojcze, gdyż to stało się upodobaniem wobec Ciebie. Tutaj mamy podstawową zasadę rozumienia Pisma. Bóg ukrył największe prawdy przed mądrymi i inteligentnymi ludźmi. W świecie musisz być mądry i inteligentny, żeby rozumieć ważne rzeczy i mieć dobry ziemski zawód. Ale w odniesieniu do duchowych kwestii nie ma w tym żadnej korzyści. Raczej potrzebujemy swego rodzaju ułomności. Myślę, że większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Wielu ludzi myśli, że jeśli mają dobrze poukładane w głowie i są inteligentni, to będą lepiej rozumieć Biblię. Ale jest zupełnie inaczej. W tamtym czasie w Izraelu faryzeusze byli najbardziej inteligentnymi ludźmi, a jednak oni nie rozumieli Chrystusa. Chociaż uważnie studiowali Stary Testament, jak czytamy w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, w każdy szabat studiowali Pisma, ale kiedy osoba, o której cały Stary Testament mówił, Jezus Chrystus, pojawił się między nimi, oni uznali Go za księcia demonów. Czyż można być w większym błędzie niż ci ludzie, którzy uznawali Chrystusa, Syna Bożego, za księcia demonów? To przecież najdalsze przeciwieństwa. Tymczasem rzymski setnik, który w życiu nie czytał Biblii, stojąc przy krzyżu Chrystusa, stwierdził: Ten jest Synem Boga. A więc widzimy inteligentnych, mądrych ludzi w czasach Jezusa, którzy rozminęli się z prawdą. Kiedy Jezus zapytał swoich uczniów, za kogo mnie uważacie, czytamy o tym w Mateusza 16, Szymon Piotr odpowiedział: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Wiemy, że jesteś Mesjaszem. Skąd o tym wiedział? Czyżby był mądrzejszy od faryzeuszy, którzy tak pilnie studiowali Pismo? Faryzeusze o wiele więcej czytali Pismo niż Piotr, gdyż Piotr był prostym rybakiem, nie był uczonym w Piśmie, ale Bóg mu to objawił. Jezus powiedział: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, ponieważ ciało i krew ci tego nie objawiły, nie twoja własna inteligencja i mądrość, ale mój Ojciec, który jest w niebie. W Nowym Testamencie znajdujemy wielkie słowo objawienie. Nie ma go za wiele w Starym Testamencie. W Starym Testamencie ważną rzeczą było zrozumienie. Jeśli przyjrzymy się przybytkowi Starego Testamentu, który miał trzy części: zewnętrzny dziedziniec dostępny dla wszystkich, miejsce święte i najświętsze, znajdujące się w namiocie. I to jest analogia do konstrukcji człowieka, który miał być przybytkiem Boga. Dziedziniec zewnętrzny, symbolizujący ciało, widoczne dla wszystkich, a wewnątrz dwie części, nie jedna. Jedna część to dusza, a druga to duch. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:23 bardzo wyraźnie o tym mówi. Duch, dusza i ciało to są elementy składowe człowieka. I w tym starotestamentowym przybytku znajdowała się gruba zasłona pomiędzy duszą a duchem. Takie jest znaczenie symboliczne tej zasłony wiszącej między świętym a najświętszym miejscem. Człowiek nie mógł wejść bezpośrednio do Bożej obecności, do miejsca najświętszego. I to również była ilustracja tego, że Bóg nie mógł zamieszkać w duchu człowieka, ponieważ między duchem a duszą była ta gruba zasłona. Ta zasłona ilustruje naszą samowolę albo ciało, o czym czytamy w Nowym Przymierzu. W Nowym Przymierzu to słowo ciało odnosi się do naszej własnej woli. Kiedy czytamy, że Jezus przyszedł w ciele, to nie oznacza, że miał w sobie jakiś grzech. Nie było w nim żadnego grzechu, ale on przyszedł z własną wolą, której musiał się zapierać. O tym czytamy w Jana 6:38. Przyszedłem z nieba nie, aby pełnić moją własną wolę. On nigdy nie wykonywał swojej własnej woli. Drzwi jego duszy były ciągle otwarte dla Ojca. Doskonała komunikacja z Ojcem. Im więcej własnej woli w tobie, tym słabsza jest twoja komunikacja z Bogiem. A pycha jest tym elementem, który blokuje twojego ducha na działanie Boga. Jezus nie miał w sobie żadnej pychy. Możemy więc powiedzieć, że ta zasłona w jego życiu była całkowicie rozdarta, otwarta. Im więcej pychy w nas, tym bardziej oddalamy się od Boga i nasza komunikacja z Nim jest zakłócona. Dlaczego Bóg jest przeciwny mądrym i roztropnym ludziom? Nie z powodu ich mądrości i roztropności. Mamy przykład przeciwieństwa Piotra w osobie apostoła Pawła. Paweł miał światły umysł. On był jednym z najbardziej roztropnych, inteligentnych ludzi w całym swoim pokoleniu. Gdyby żył dzisiaj, mógłby być znanym naukowcem albo odnoszącym sukcesy biznesmenem. Miał niezwykle bystry umysł, ale i on otrzymał objawienie tak jak Piotr. W liście do Galacjan w 1 rozdziale mówi o tym, że Bogu się upodobało objawić Jezusa w nim. W drodze do Damaszku Paweł nie tylko zobaczył Jezusa na zewnątrz, ale otrzymał wewnętrzne objawienie, kim Jezus jest. A więc Bóg nie jest przeciwny mądrości i roztropności, ponieważ z tym się rodzimy. Nie stworzyliśmy naszej własnej mądrości i inteligencji, ani też nie uzyskaliśmy ich przez studiowanie. Po prostu się z tym urodziliśmy, tak jak z kolorem naszej skóry i innymi genetycznymi elementami, które decydują o tym, jaki mamy wzrost. To są pewne wrodzone elementy charakterystyczne. I niektórzy rodzą się z wyższym poziomem inteligencji, a inni z niższym. Dlaczego więc Bóg miałby być przeciwny komuś, komu sam dał większą inteligencję? Bóg nie jest temu przeciwny. Dlaczego więc mówi, że ukrył te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi? Ponieważ im więcej ktoś ma czegoś, czego inni nie mają, tym większa tendencja do pychy w takiej osobie. Jeśli jesteś studentem i wszyscy inni studenci w twojej klasie są bardziej inteligentni niż ty, to nie wzbudza w tobie pychy, ale raczej pokorę. Ale jeśli pójdziesz do innej klasy, gdzie będziesz najbardziej inteligentnym studentem, to budzi pychę. Pycha rodzi się, gdy porównujemy się z innymi. I tak samo rodzi się pokora. Jeśli więc ktoś jest bardzo inteligentny i bystry i porównuje się z innymi wokół, to prowadzi go do pychy. A pycha uniemożliwia człowiekowi otrzymanie objawienia. W innym miejscu Jezus mówi, jak trudno jest bogatemu wejść do Królestwa Niebios. Przecież niektórzy ludzie odziedziczyli bogactwo. Niekoniecznie uganiali się za pieniędzmi. Ich ojciec mógł być bogaty i odziedziczyli po nim bogactwo. Urodzili się milionerami. Cóż mogą zrobić? Czy Bóg jest przeciwko nim, dlatego że urodzili się milionerami? Oczywiście, że nie. Ale tendencją człowieka bogatego jest patrzeć z góry na ludzi biednych. A więc możemy mówić o bogactwie pieniędzy, o bogactwie inteligencji, bogactwo piękna, osobowości, atrakcyjności, utalentowania, cokolwiek to może być. Cokolwiek czyni nas bogatymi w porównaniu z innymi, którzy są ubożsi niż my, w odniesieniu do darów, wyglądu, czegokolwiek. Jeśli to czyni nas pysznymi, to uniemożliwia nam wejście do Bożego Królestwa. I tutaj mamy tę samą zasadę, dla której Bóg ukrywa te rzeczy przed pewnymi ludźmi. I widzimy tę prawdę w kontekście tego wiersza, gdzie czytamy objawiłeś. Zauważmy to słowo. To słowo jest używane w Nowym Testamencie, aby opisać fakt, że Bóg odkrywa przed nami rzeczy, których nie jesteśmy w stanie pojąć przez akademickie studiowanie. Możesz czytać Biblię i stać się jej znawcą. Możesz zrobić doktorat, studiując Biblię, tak jak ktoś inny zrobi doktorat z chemii czy fizyki. To są studia akademickie, chemia czy fizyka. Pamiętam lata temu, jak wielu moich znajomych pracowników chrześcijańskich czytało Biblię na kolanach. Wiele godzin poświęcali na studiowanie Biblii i myślałem, to będą naprawdę święci ludzie. Ale widziałem też, że wpadają w złość, ogarniają ich nerwy, kochają pieniądze. W ich życiu były wszelkie objawy cielesności, współzawodnictwo, zazdrość, wszelkie zło. I nie wiedziałem, co o tym myśleć, kiedy miałem 20 parę lat. I pytałem Pana, co to jest? Jak to możliwe, że ludzie, którzy poświęcają tyle czasu na studiowanie Twego Słowa i tego samego dnia zachowują się w taki sposób? I Pan przemówił do mego serca i to otworzyło moje oczy. Pan powiedział, mimo to, że są na kolanach, oni czytają po prostu książkę. To może być książka od chemii, to może być gazeta, może być Biblia. Oni nie nawiązują relacji ze mną, bardziej niż gdyby czytali gazetę. Odkryłem, że samo czytanie Biblii na kolanach, poświęcenie na to godziny, nie oznacza, że wchodzisz w relację, w kontakt z Bogiem. To prowadzi do zmiany życia. Doświadczyłem tego, że czasami słuchałem 15 minut prawdziwie pobożnego człowieka. I rezultatem tego były zmiany przez długie lata. 15 minut z pobożnym człowiekiem czasami zmieniło kierunek mojego życia. Czy możesz sobie wyobrazić, jakie zmiany mogą zajść w naszym życiu po spędzeniu 15 minut z samym Bogiem? Czytasz Biblię przez pół godziny, a twoje życie się nie zmienia. To znaczy, że nie spędzasz czasu z Bogiem, ale posługujesz się mądrością i inteligencją, czytając Biblię. Być może w ten sposób czytasz Biblię. Masz wiele informacji, ale nadal kłócisz się i spierasz w domu, krytykujesz, kąsasz innych, jesteś zazdrosny, porównujesz się z innymi, nie otrzymałeś objawienia, choć możesz mieć wiele zrozumienia. Ale w Księdze Przypowieści 3:5 czytamy, nie polegaj na własnym zrozumieniu, raczej ufaj Panu, potrzebujemy objawienia. I tutaj w Ewangelii Mateusza 11:25 Pan mówi, komu daje objawienie. Oto czego nauczał Jezus. Przez własną mądrość i inteligencję nie uzyskasz objawienia. Potrzebujesz cech, które mają małe dzieci. Mateusza 11:25 Ojciec objawia swoje prawdy niemowlętom. Co mają niemowlęta, czego nie mają ludzie mądrzy i inteligentni? Czy jest jakaś książka, którą tylko niemowlęta mogą zrozumieć, a inteligentni ludzie nie mogą tego zrozumieć? Czy możemy wziąć jakąkolwiek książkę na jakikolwiek temat, którą tylko niemowlęta mogą zrozumieć, a mądrzy i roztropni jej nie zrozumieją? Jest tylko jedna księga taka na całym świecie. To jest Biblia. Jeśli weźmiemy jakąkolwiek inną księgę, jeśli niemowlę je zrozumie, każdy mądry, inteligentny też ją zrozumie. Ale Biblia jest księgą, którą mogą zrozumieć ludzie posiadający tą charakterystyczną cechę, którą Jezus tu opisuje. W Ewangelii Mateusza 18 rozdziale Jezus wziął dziecko i powiedział, uniżcie się jak to dziecko, jeśli chcecie wejść do Królestwa Niebios. Pokora jest cechą charakterystyczną niemowląt. Są jeszcze inne elementy charakterystyczne, jak prosta ufność. Dziecko ma taką prostą ufność wobec ojca lub matki. Czegokolwiek ojciec czy matka je uczą, ono wierzy, ponieważ ufa, nawet jeśli otrzymuje błędne informacje. Dziecko ufa, prosta ufność. Nie możemy w ten sposób ufać ludziom, ale z pewnością możemy tak ufać Bogu, ponieważ On nigdy nie da nam błędnych informacji. Prosta, ufna postawa. Kolejnym charakterystycznym elementem niemowlęcia jest otwartość na uczenie się nowych rzeczy, których jeszcze nie zna. Niemowlę nie uważa, że już wszystko wie. Gdy ludzie dorastają, wydaje im się, że wszystko wiedzą. I spotkałem wielu chrześcijan, którzy uważają, że wszystko wiedzą. Nie otrzymają nowego objawienia. Mogą czytać Biblię i nie otrzymywać żadnego objawienia. Ja czytam Biblię od 53 lat i wciąż doświadczam objawienia, kiedy ją dzisiaj czytam. I mówię, Panie, tu jest wciąż tyle prawdy, której nie znam. Podchodź do Biblii jak dziecko, uznając, że jest wiele rzeczy, których nadal nie wiesz. Przychodźmy do Pisma z pokorą i prostą ufnością do Boga, otwartością. Wiersz 26. Ojcze, tak się Tobie upodobało. Bóg daje swą łaskę ludziom pokornym. W Ewangelii Jana 1:18 czytamy, że Jezus objaśnia, jaki jest Ojciec, a w 14 rozdziale Ewangelii Jana mówi, kto widzi mnie, widzi Ojca. Jeśli chcesz poznać Ojca, wystarczy, że przyglądasz się życiu Jezusa. Przyglądając się Jego życiu, co nas najbardziej ujmuje? Jego pokora, niezwykła pokora, by umyć brudne stopy rybaków. Boży Syn to zrobił i powiedział, kto widzi mnie, widzi też Ojca. I Jezus powiedział te słowa zaraz po tym, jak umył stopy swoich uczniów. To jest zapisane w 13 rozdziale Ewangelii Jana, a te słowa w 14 rozdziale. Kto widzi mnie, widzi Ojca. Widzicie, jak umyłem wasze stopy? Taki też jest Ojciec. Kiedy pewnego dnia zobaczymy Boga Ojca w niebie, zobaczymy, że jest bardzo pokorną osobą. Nie jest arogancki, dyktatorski, jak wielu dzisiejszych chrześcijańskich przywódców. Oni przedstawiają fałszywy obraz Chrystusa i Boga. Bóg w sobie, w swej naturze, ma ten element pokory i ma też społeczność z ludźmi, którzy posiadają tę samą naturę. I On też udziela nam swojej natury. O tym czytamy w pierwszym liście Piotra 1:4. Mamy udział w Jego boskiej naturze. Skąd wiesz, że masz udział w boskiej naturze? Z tego płynie pokora. Jeśli chrześcijaństwo nie czyni cię pokornym człowiekiem, to nie masz udziału w boskiej naturze. Wciąż żyjesz w tej adamowej naturze arogancji, pychy, patrzenia na innych z góry. To są charakterystyczne cechy upadłego człowieka. Większość tak zwanych nowonarodzonych chrześcijan, których spotkałem, nie doświadczają udziału w boskiej naturze. Ale poznałem też innych, którzy nie mają wielkiego zrozumienia chrześcijaństwa, którzy nie twierdzą, że są napełnieni Duchem Świętym i mówią innymi językami, ale są pełni pokory, mają udział w boskiej naturze. To jest ważniejsze od wszelkich darów Ducha Świętego. Widzimy tutaj, że w ten sposób możemy otrzymać objawienie, które jest jedną z najważniejszych rzeczy w Nowym Testamencie. Przez objawienie doświadczamy zbawienia. Przez objawienie doświadczamy udziału w boskiej naturze. I przez objawienie budujemy Kościół, ciało Chrystusa. Wiele kościołów jest tylko zgromadzeniami, a nie funkcjonującym ciałem. To wynika z braku objawienia. Pamiętajmy o tym, o czym Jezus mówił w Ewangelii Mateusza 16 rozdziale. Kiedy powiedział do Piotra, błogosławiony jesteś, ponieważ ciało i krew ci tego nie objawiły, ale Ojciec, który jest w niebie. I po tym wielkim objawieniu, kim jest Chrystus, Jezus dalej mówi do Piotra, na tej opoce, czym jest ta opoka? Objawieniem, kim jest Jezus Chrystus. Na objawionym Chrystusie. Chrystus objawiony przez Ojca. Na tej opoce zbuduje mój Kościół, jako ciało Chrystusa. Dlaczego jest tyle kościołów, gdzie ludzie walczą ze sobą, kłócą się? Natomiast Twoje dwie ręce nigdy ze sobą nie walczą, ponieważ należą do jednego ciała. Kiedy uznajemy się wzajemnie za członków jednego ciała, nie walczymy ze sobą. Tak długo, jak jesteśmy na tej ziemi, nie zawsze ze sobą, ze wszystkim się zgadzamy, ale miłujemy się wzajemnie. Możemy nie być w stanie pracować wspólnie z innymi wierzącymi z różnych powodów, ale miłujemy się wzajemnie. Każda część tego ciała kocha inne części tego ciała. Jeśli nie jesteś w stanie kochać innych wierzących, którzy się z tobą nie zgadzają, zastanawiam się, czy w ogóle masz udział w ciele Chrystusa. Wątpię, czy w ogóle narodziłeś się na nowo. Po tym poznajemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, mówi apostoł Jan, że miłujemy innych wierzących. Widzimy więc, że to wszystko pochodzi z objawienia. Z objawienia płynie wszelkie błogosławieństwo Nowego Przymierza. W Starym Przymierzu jedynie prorocy mieli szczególne objawienie. Jeśli chciałeś poznać Bożą wolę, udawałeś się do proroka. Dzisiaj Duch Święty mieszka we wszystkich wierzących i nie musisz udawać się do jakiegoś proroka, ale możesz znać Bożą wolę przez Ducha Świętego, jeśli tylko masz pokorę. Wracamy do 11 rozdziału i 27 wiersza. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca. Ojciec wszystko przekazał w ręce Chrystusa. Cały wszechświat i wszelką władzę. O tym też Jezus mówi, zanim odejdzie do nieba. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. I w tym stwierdzeniu Chrystusa, że wszystko zostało mi dane, widzimy znowu Jego wielką pokorę. Zostało mi dane, zostało mi przekazane. Jakiż to kontrast między postawą wielu chrześcijańskich kaznodziei, którzy mówią, ja to mam i ja to posiadam. Zdobyłem to na drodze pilnej nauki. Zdobyłem to przez post i modlitwę. Wiele rzeczy ludzie pysznią się, że zdobyli przez lata postu, modlitwy i tym podobne. Jezus nigdy czegoś takiego nie mówił. Jezus nigdy nie mówił, że osiągnął to przez modlitwę i post. Nie ma żadnego takiego pustego pysznienia się w Chrystusie. Wszystko, co robił, robił w ukryciu przed Ojcem i oddawał chwałę Bogu, mówiąc, wszelka władza na niebie i na ziemi została mi przekazana. Mój Ojciec wszystko mi dał. To naprawdę jest piękne, kiedy możemy to zobaczyć i być przez to pochwyceni. To zmieni nasze życie. To uczyni nas ludźmi wielce pokornymi, nieustannie wdzięcznymi za wszystko, co mamy od Boga, za zdrowie fizyczne, nieustannie dziękujący za wszystko, co mamy. Potrzebujemy więcej takich chrześcijan, wdzięcznych, pokornych. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca. I zobaczcie dalej w tym samym 27 wierszu. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Czy myślisz, że znasz Jezusa Chrystusa? Jeśli naprawdę znasz tego prawdziwego Chrystusa, to otrzymałeś to dzięki objawieniu, które pochodzi od Ojca. Nie mam na myśli zewnętrznego Chrystusa. Nawet Hindusi i muzułmanie mówią o tym zewnętrznym Chrystusie. W Koranie możemy przeczytać o Jezusie, który urodził się z Marii i o cudach, które czynił. Wielu Hindusów szanuje Jezusa Chrystusa. Nie mówię więc o takim poznaniu Chrystusa. A niestety wielu chrześcijan zna Go tylko w ten sposób. Zewnętrzny Chrystus. Ale nie mają objawienia, jakie otrzymał Piotr. To jest wszechmogący Bóg, który stał się człowiekiem, abym ja mógł stać się Synem Boga. Mogę mieć udział w Jego naturze. Wielu nie zna Chrystusa w ten sposób. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Ale Ojciec objawił Syna Piotrowi. Widzieliśmy to w Mateusza 16 rozdziale. I jeśli zrobił to dla Piotra, może to zrobić dla Ciebie i dla mnie. Objaw nam Chrystusa. Tego potrzebujemy. I dalej Jezus mówi, nikt nie zna Ojca, tylko Syn. To działa w obie strony. Oraz ten, komu Syn zechce objawić. Wielu chrześcijan nie zna Ojca. Mówią, że Bóg jest naszym Ojcem. Ale w jaki sposób możesz naprawdę wiedzieć, że znasz Ojca? Niepokoisz się czymś? Wpadasz w panikę w różnych sytuacjach? Mówię ci, że nie znasz Ojca. Kiedy masz problem, to czy najpierw zwracasz się z tym do Boga, czy najpierw zwracasz się do ludzi? Jeśli zwracasz się do ludzi, to nie znasz Ojca. To są praktyczne przykłady, które pokazują nam, czy znamy Ojca, czy nie. Jeśli twój ojciec jest premierem Indii i ty miałbyś jakiś problem związany z rządem czy jakimiś kwestiami społecznymi, to kogo byś najpierw poszedł? Do lokalnego inspektora policji? Czy zadzwoniłbyś do taty, premiera Indii? Nie udałbyś się do jakiegoś niższego urzędnika, ale ruszyłbyś do samego premiera. Dlaczego miałbyś iść do naczelnika policji? Przecież mój tata jest premierem. Zapytam więc was, czy wierzycie, że Wszechmogący Bóg jest większy od wszystkich władców tego świata? Większy od dygnitarzy i potężnych ludzi w społeczeństwie? Czy on naprawdę jest waszym ojcem? Czy jest twoim tatą? Czy znasz go jako tatę? W 8 rozdziale Listu do Rzymian czytamy, że Duch wewnątrz nas woła Abba. List do Rzymian 8:16. Abba jest hebrajskim słowem, które przetłumaczone oznacza tatuś. Kiedy Duch Święty przychodzi i zamieszkuje w nas, woła w nas w kierunku Ojca: tatusiu, stałeś się moim ojcem, moim tatą. Nie tylko formalny tytuł ojca, ale to intymne wyrażenie Abba. Taka osoba zna ojca. I próba przychodzi w różnych okolicznościach życia. Możemy codziennie modlić się: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Przez lata modliłem się tą modlitwą, zanim poznałem Boga jako mego Ojca. Przyjąłem Chrystusa, gdy miałem 19,5 roku, ale przez jakieś 16-17 lat potem naprawdę nie znałem Boga w taki osobisty sposób jako mojego taty, do którego mógłbym pójść w każdym czasie z każdą potrzebą. Gdy byłem chory, mogłem pójść i poprosić Go o uzdrowienie. Gdy miałem finansowe potrzeby, mogłem do Niego iść. Jakiekolwiek problemy z innymi ludźmi, nie musiałem się denerwować, złościć, ale mogłem iść do mojego Ojca, ponieważ On jest najpotężniejszą osobą w całym wszechświecie. Kiedy patrzymy na chrześcijańskich pracowników, błagających innych chrześcijan o pieniądze, czyż nie jest to obrazą niebieskiego Ojca? Wyobraź sobie, że twój ojciec jest najbogatszą osobą we wszechświecie. Czy szukałbyś pieniędzy u ludzi? Nie. To są próby, w których widzimy, czy ojciec został nam objawiony. Przyjdźmy do Pana i prośmy Go: Panie, objaw nam Ojca. I będziemy kontynuowali nasze rozważanie w kolejnym odcinku.